Będziemy mówić o nowych technologiach, transformacji biznesu i stosowaniu prawa w cyfrowym świecie. To wszystko w podcaście TKP On Air, przygotowanym przez zespół kancelarii Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ja nazywam się Michał Sobolewski i wspólnie z koleżankami i kolegami z kancelarii zapraszam do wysłuchania rozmowy. O startupach dużo już wspominaliśmy w naszych odcinkach, zwłaszcza w odcinku poświęconym prostej spółce akcyjnej, ale nigdy kompleksowo nie dyskutowaliśmy, jak wyglądają ich początki, z jakimi trudnościami borykają się założyciele startupów i inwestorzy oraz jak można ten cały proces ułatwić. Gościmy dziś pana Konrada Gliścińskiego, doktora nauk prawnych, pełnomocnika zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Oraz radczynię prawną Karolinę Potrawkę, senior associate w kancelarii TKP, specjalizującą się w prawie gospodarczym oraz prawie nowych technologii, w szczególności problematyce fuzji oraz umów.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie Konradzie, a raczej Konrad, bo już pozwoliliśmy sobie przejść na ty przed rozpoczęciem nagrania. Gdybyś mógł na początku opowiedzieć naszym słuchaczom, jak jesteś w ogóle związany ze startupami?
Moja przygoda ze startupami zaczęła się, tak szczerze powiedziawszy, jakieś 14 lat temu, kiedy zacząłem pracować w Jagiellońskim Centrum Innowacji, a ściślej rzecz mówiąc w Wiotce i Venture, czyli pierwszym funduszu inwestycyjnym, który należał do portfela Jagiellońskiego Centrum Innowacji, czyli spółki należącej do Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i później przez kolejne fundusze i permutacje tej działalności inwestycyjnej towarzyszyłem szeregu startupów od tej strony inwestorem. Tak? Czyli od samego początku patrzyliśmy na te nowe, rodzące się pomysły i startupy. No i patrzyliśmy na nich z perspektywy właśnie inwestora, czyli tego podmiotu, który finansuje ich działalność.
A czym w ogóle jest dla Ciebie startup? Z jakimi wyzwaniami wiąże się jego założenie?
To jest bardzo kompleksowe pytanie i może nie będziemy zanudzali naszych słuchaczy definicjami startupów.
Oczywiście.
Które są w doktrynie i w naukach o zarządzaniu w cudowny sposób rozpisywane. Natomiast w praktyce my zawsze pojmowaliśmy, czy łączymy startupy z taką koncepcją po prostu młodej firmy, która swoją działalność czy model biznesowy będzie opierała na pewnym nowym pomyśle. To może być nowy pomysł technologiczny i tego typu startupy były startupami, którymi my się zajmujemy, ale oczywiście tym nowym pomysłem może być sam model biznesowy, gdzie ta technologia ma pewne mniejsze znaczenie. Natomiast co do zasady, chodzi o to, że bierzemy nowy pomysł i staramy się go przetestować w warunkach rzeczywistych. No i co z tego testowania wynika? No to się okazuje, jak patrzymy na to, ile tych startupów potem przeradza się w rzeczywiście funkcjonujące i działające biznesy.
A jeżeli chodzi o wyzwania?
Tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie podstawowe wyzwania, czy takie podstawowe czynniki, które mogą spowodować, że dany startup przeżyje tą swoją erę bycia startupem, w pierwszej kolejności związane są z zaangażowaniem pomysłodawców. Można mieć świetny pomysł, można mieć dużo pieniędzy, ale jeżeli nie ma odpowiedniego zaangażowania pomysłodawców, czyli tych osób, które rzeczywiście biorą w swoje ręce dany pomysł i go próbują realizować, to tak naprawdę te wszystkie inne mechanizmy mają drugorzędne znaczenie. Oczywiście, jeżeli mamy już ten zespół pomysłodawców, czyli osób, które po pierwsze są kompetentne technicznie bardzo często w danej działce, a po drugie mają tą smykałkę do robienia interesu i chcą to rzeczywiście robić, no to drugą kwestią to jest to, co tak naprawdę jest, czyli ta serce, czyli pomysł tego biznesu. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o sam pomysł, albo to, na czym będzie dany startup budował swoją przedsiębiorstwo czy swoją działalność, to też trzeba mieć jedną rzecz jasno podkreśloną. Wiele pomysłów już było, i wiele pomysłów już będzie i pomysłodawcy bardzo często myślą, że ich pomysł jest bardzo oryginalny i jest super przełomowy. I tak się czasami zdarza. Bardzo często jednak te pomysły nie są aż tak bardzo oryginalne, bardzo przełomowe, ale dalej są dobre. I dalej pozwalają budować ciekawy model biznesowy, tylko z innymi, że tak powiem, elementami. Więc ta świadomość tego, co tak naprawdę mamy i w jaki sposób w oparciu o to, co mamy, chcemy budować, też będzie wpływała na sukces startupu. No i pewnie ten trzeci element to jest kwestia znalezienia odpowiedniego finansowania, a tak naprawdę znalezienia tego partnera, który pomoże nam w tym finansowaniu. Tak? Dlatego, że jakby pieniądze trochę to nie wszystko. Pieniądze są bardzo potrzebne, ale jeżeli mamy inwestora, który nie rozumie technologii, którą zamierza inwestować, tylko jest takim klasycznym inwestorem finansowym, który po prostu ma pieniądze i je dysponuje, to bardzo często potem w pracach nad takim projektem pojawia się szereg problemów po prostu wynikających z tego, że ktoś nie rozumie technologii, nie rozumie jakby procesu, w którym ta technologia musi dojrzeć, z jakimi jest ona związana ryzykami, czy się uda, czy się nie uda, czy to w ogóle jest pomysł, który ma szansę na realizację. Więc trzeba mieć rzeczywiście takiego inwestora albo grupę inwestorów, będzie zależał sukces. Jeżeli będziemy mieli dobry pomysł, dobry zespół pomysłodawców i inwestora, który rozumie, w co inwestuje i bierze w związku z tym również te ryzyka, które są z tym związane na siebie, no to to jest przepis, początkowy przepis na dobry startup.
Karolina, a z twojej perspektywy, czy dołożyłabyś coś jeszcze, jeżeli chodzi o sferę prawną? Czy ona pomaga nam na tym pierwszym etapie tak, żeby dobrze wystartować startupom?
Moim zdaniem, mogę tutaj być trochę nieobiektywna, natomiast moim zdaniem ta sfera prawna jest jedną z takich najważniejszych aspektów, na których powinni skupić się założyciele już na samym początku, czyli w momencie, kiedy pojawia się pomysł, powinni skonsultować to z osobą, która tak naprawdę ma doświadczenie w zagadnieniach prawnych związanych z rozwojem startupu, może doradzić w kwestiach wyboru tego, co tak naprawdę z perspektywy rynku może mieć największą wartość i tym samym powinno cieszyć się największą ochroną prawną. Dobry prawnik doradzi nie tylko w sferze prawnej związanej z samym funkcjonowaniem takiej spółki, doradzi także w kwestiach związanych z zarządzaniem czy też z budowaniem w odpowiedni sposób zespołu, ponieważ to zespół jest też jednym z tych aspektów, które są najważniejsze przy budowaniu marki i przy rozwoju spółki i przy rozwijaniu pomysłu jego realizacji.
Idąc trochę dalej tym tropem, Konrad, czy widzisz takie aspekty działalności startupów, które powinny być objęte szczególną ochroną?
Praktyczna odpowiedź na to pytanie z naszego doświadczenia zawsze była związana z tym tak naprawdę, czego dotyczy dany pomysł. W naszym zespole inwestycyjnym byłem ja jako prawnik, ale mieliśmy specjalistę finansistę i mieliśmy specjalistę od technologii. My zawsze, dokonując analizy startupu i zastanawiając się, co tak naprawdę z tego może wyniknąć, analizowaliśmy to pod tymi trzema kątami, ale zawsze zaczynaliśmy od technologii. Bo my byliśmy funduszem inwestycyjnym, który inwestuje co do zasady, czy inwestował co do zasady w wynalazki z obszaru life science, z obszaru szeroko pojętym life science. Więc zawsze musieliśmy najpierw bardzo dobrze poznać technologię. Żeby to zrobić, to nie tylko sięgaliśmy do naszych wewnętrznych zasobów w zespole, zawsze sięgaliśmy do zewnętrznych ekspertów. I dopiero wtedy, kiedy przeprowadziliśmy bardzo skrupulatny proces due diligence technologicznego, czyli dobrze cały zespół rozumiał, na czym polega dana technologia. Potem zaczęliśmy się zastanawiać, czy dobrze rozumiemy, jak ma wyglądać ten potencjalny model biznesowy, który jest proponowany przez naszych pomysłodawców. Tak? No, mamy technologię, ona potem w jakiś sposób miała znajdować odzwierciedlenie czy urzeczywistnienie w rzeczywistości gospodarczej. Więc patrz, i wiadomo, że startupy są od tego, żeby testować te modele biznesowe, ale pomiędzy testowaniem a robieniem wszystkiego na hura to jest spora różnica. No więc patrzyliśmy na ten potencjalny model. Czy ten model jakoś nam pasuje do tego, co znamy, do innych pomysłów, które już funkcjonują na świecie. I dopiero wtedy, kiedy wiedzieliśmy, na czym polega technologia i wiedzieliśmy, na czym polega ten model biznesowy, mogliśmy przechodzić do tej ostatniej części, czyli do zastanawiania się, co tak naprawdę w tym wszystkim jest kluczem i jest najbardziej istotne i najbardziej ważne. Tak? Czasami był to tylko i wyłącznie pomysł. Wtedy ta ochrona tego pomysłu wygląda zupełnie inaczej i podchodzi się do niej zupełnie inaczej. Czasem jest tam jakiś wynalazek, który może być ważnym wynalazkiem i wtedy trzeba pomyśleć o jego ochronie na płaszczyźnie ochrony wynalazków. Czasem jest to zestaw elementów, najczęściej jest to zestaw różnych elementów z różnych gatunków własności intelektualnej. No i trzeba było się zawsze zastanowić, jak te elementy poukładać, co tak naprawdę jest najistotniejsze, jak to spriorytetyzować, bo też trzeba pamiętać o tym, że startup na samym początku nie ma nieograniczonego źródła zasobów, ani nie ma nieograniczonego źródła pieniędzy. My jako inwestor zawsze bardzo skrupulatnie patrzyliśmy, na co i w którym momencie są wydawane pieniądze. No i w związku z tym również, w jaki sposób odpowiednio ułożyć tą strategię ochrony własności intelektualnej, tak żeby nie zajmować się ochroną tego, co jest tak naprawdę niczego nikomu niepotrzebne, albo ochroną, którą można co prawda uzyskać i mieć cudowny papierek, który sobie potem postawimy w naszym gabinecie i będziemy się chwalili, że mamy coś chronione, ale tak naprawdę nie ma to większego w praktyce znaczenia. No albo w takich sytuacjach, gdy uważaliśmy, no okej, no tutaj to jest tak naprawdę całość tego pomysłu oparta jest na tym jednym jinxie i w związku z tym ten jinx trzeba ochronić, bo jak tego nie będzie, no to konkurencja nas wtedy bardzo łatwo będzie w stanie zjeść. Natomiast tak jak powiedziałem, aby dojść do tego momentu, bardzo dokładna analiza tego, co tak naprawdę mamy i jak chcemy to potem wdrażać w biznesie.
Konrad powiedział o tym, że możemy oddzielić te sfery, które warto chronić, tych, których nie warto, albo może nawet nie można. Karolina, czy chciałabyś nam trochę opowiedzieć o tym, jak możemy chronić własność intelektualną w startupach i zwłaszcza jak to wygląda na tych pierwszych etapach, tak żebyśmy mogli mogli na tyle dobrze wszystko przygotować od strony prawnej, żeby gdzieś później nie przewrócić się na kolejnym etapie.
Przygotowanie od strony prawnej tak naprawdę powinno zacząć się od definicji tego pomysłu i zweryfikowaniu tego, co jest wartościowe z naszej perspektywy. To jest już ta kwestia, o której Konrad wcześniej wspominał. Tak naprawdę powinniśmy sprawdzić, co nadaje się do ochrony i objąć ochroną wynalazki oraz wszelkie inne aspekty, które uważamy za wartościowe z punktu widzenia naszego przyszłego rozwoju. Tutaj najważniejszym zagadnieniem jest też dobór odpowiedniej formy funkcjonowania dla takiego podmiotu. Tutaj większość startupów w Polsce działa w tym momencie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to około 70% całego rynku i nie bez przyczyny jakby ta forma jest najbardziej atrakcyjna dla inwestorów. Startup jest inicjatywą, która wiąże się z dość dużym ryzykiem i z dość dużą niepewnością rynkową. Dlatego też dobrze jest ograniczyć odpowiedzialność osób zaangażowanych w jej funkcjonowanie i w jej rozwój na początkowym etapie. Tutaj dochodzą też aspekty związane z prostotą założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą w tym momencie możemy założyć za pośrednictwem portalu S24, nawet w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia inicjatywy. Dodatkowo dochodzą też aspekty podatkowe, na które powinniśmy zwrócić uwagę, oraz dodatkowe aspekty, takie jak porozumienia między założycielami dotyczące podziału udziałów, czy też podziału władzy w spółce za pośrednictwem zarządu, czy też rady nadzorczej. Tutaj alternatywnymi formami funkcjonowania startupów mogą być też na przykład spółka cywilna, która też jest wykorzystywana przez część podmiotów. Natomiast w przypadku, gdy korzystamy z takiej formy działalności, jednak wydaje mi się, że nie możemy liczyć na wsparcie finansowe z zewnątrz, dopóki jednak ta sytuacja prawna nie zostanie w odpowiedni sposób uregulowana i ta forma działalności będzie dostosowana do tego, czego oczekują potencjalni inwestorzy. Nową formą działalności, która też może być stosowana, jest prosto spółka akcyjna, która jest nową formą przewidzianą w kodeksie spółek handlowych, która nie cieszy się do tej pory szczególnym zainteresowaniem. Natomiast jest to też atrakcyjna forma prowadzenia działalności, która bardzo uelastycznia sposoby pozyskiwania finansowania w przyszłości, która też powinna definitywnie być brana pod uwagę.
No właśnie powiedziałaś parę słów o wsparciu finansowym z zewnątrz, pozyskiwaniu finansowania w przyszłości. A jakie są najpopularniejsze sposoby pozyskiwania finansowania?
Tak naprawdę najpopularniejszym sposobem finansowania podmiotów, które zaczynają działalność, jest finansowanie przez family and friends, to znaczy osoby bezpośrednio zaangażowane w rozwój takiej spółki. Tutaj na początkowym etapie większość podmiotów nie chce zwracać się o zaangażowanie zewnętrzne, obawiając się o możliwości przejęcia władzy spółce. Nie chcą oddać decyzyjności podmiotom zewnętrznym i dopóki mogą, wykorzystują własne środki, które są zgromadzone bezpośrednio w gronie osób związanych z rozwojem spółki. Na dalszym etapie pojawiają się pożyczki oraz kredyty. Tutaj oczywiście też możemy mieć do czynienia z pożyczką konwertowalną na udziały na dalszym etapie.
Co to znaczy pożyczka konwertowalna na udziały?
Pożyczka konwertowalna na udziały jest to taka forma finansowania, w którym spółka dostaje środki, które umożliwiają jej rozwój, natomiast niekoniecznie inwestor, który te środki przekazuje spółce, jest zainteresowany ich zwrotem, ponieważ korzystniejsze z jego punktu widzenia może być przeznaczenie tych środków na udziały w spółce. To znaczy inwestor daje spółce środki, które następnie będą przeznaczone na objęcie przez niego udziałów na korzystniejszych warunkach niż odbyłoby się to na warunkach rynkowych.
Konrad, czy chciałbyś coś uzupełnić do wypowiedzi Karoliny?
Tak, na pewno jeżeli chodzi o ten proces tworzenia startupu z perspektywy inwestora, obok tych due diligence'ów technologicznego i tego due diligence'u finansowego, istotną rolę odgrywa due diligence prawny. Z tym jest pewien problem na samym początku, dlatego że należy pamiętać, że wielu, przynajmniej w naszym przypadku, w funduszu, który inwestował na tej wcześniej etapie, czyli na etapie seedowym, pomysłodawcy czasami przychodzą do nas z samym pomysłem, czasami przychodzą z zespołem kilku osób, które pracowały nad tym, być może na uczelni, a być może samodzielnie, a być może w jakiejś firmie pracowali, a być może nie pracowali i część w tej firmie, a może część miała podpisaną umowę z tą firmą. Więc generalnie na samym początku istotne jest właśnie ustalenie tak naprawdę, do kogo należą jakie prawa w zakresie tego, co będziemy chcieli potem rozwijać. To czasami jest bardzo proste. Jeżeli mamy osobę, która pracowała nad jakimś pomysłem u siebie w garażu, to w 99% prawa do tego będzie przysługiwały jej. No ale kiedy nagle zaczynamy rozwijać te sznurki i się okazuje, że ona pracowała w tym garażu, ale tak naprawdę ona jest zatrudniona w firmie, w tym dokładnie robi to samo, co nam przyszła i chciała nam opowiedzieć o tym, ale trochę w zasadzie robi co innego, no to zaczyna się to bardziej już proces skomplikowany. No ale jak już uda nam się rozwikłać tą część dotyczącą tego, co do kogo należy, to potem jest drugi proces, który jest również dosyć uciążliwy lub czasochłonny. Mianowicie musimy zastanowić się, w jaki sposób nabyć te prawa od podmiotów, które je posiadają, w taki sposób, aby je wnieść do spółki. Czasami jest to znowu bardzo proste. Jeżeli mamy pomysłodawcę, który ma prawa, czy to do patentu, czy prawa autorskie do technologii, którą opracował, czy oprogramowania komputerowego, które napisał, no to bardzo często tworzymy spółkę, wnosimy to aportem. Jeżeli spółka istnieje, no to wtedy mówimy okej, no to trzeba to przenieść na spółkę, czyli jakaś umowa przeniesienia tych praw na spółkę. I to jest proste. No ale kiedy się okazuje, że po pierwsze część tych praw na przykład należy do osób, które już nie są zaangażowane w ten projekt i generalnie rzecz biorąc nie są za bardzo zainteresowane tym, ani żeby komuś specjalnie przeszkadzać, ale też za bardzo, żeby komuś pomagać w tym, co on robi, wtedy mamy już problem, no być może to jest jakaś współwłasność tych praw, w jaki sposób to należy podzielić, jak to zabezpieczyć, żeby się nie okazało, że będziemy pracowali nad pomysłem, którego wynalazkiem na przykład, czy oprogramowaniem, do którego jakieś prawa są poza spółką. No i jest jeszcze kolejny etap w tej układance, który jeszcze bardziej może to wszystko pokomplikować ze względu na zasadę kumulacji ochrony praw własności intelektualnej, czyli możliwość chronienia jednego dobra niematerialnego przez różne prawa na dobrach niematerialnych w różnym zakresie. No i tutaj zaczyna się kolejny problem, bo na przykład w Polsce nie możemy chronić programów komputerowych za pomocą prawa patentowego na szczęście, ale są takie kraje, gdzie jest to możliwe. No więc zaraz otwiera się pytanie, czy w takim razie przenosimy te prawa tylko i wyłącznie w zakresie praw autorskich majątkowych? No to wtedy komu zostaje prawo do patentu na tym innym terytorium? A czyli jeżeli przenosimy te prawa, no i jak zaczniemy tak sobie wymieniać te wszystkie prawa, jakie mogą się urodzić z danego projektu, no to się robi z tego dość skomplikowana umowa, czy dość skomplikowany instrument prawny, od którego czasem nie da się po prostu przeskoczyć, tak? Znaczy bardzo często jest tak, że potem większość z tego, co my tu jako prawnicy zastanowimy, czy zmapujemy jako tam potencjalna własność intelektualna, w praktyce potem nie dochodzi do tego momentu. No ale niestety cała zabawa ze startupami polega na tym, że my na samym początku nie wiemy, który z tych elementów okaże się być najistotniejszy. Ja powiem o pewnym projekcie, o pewnym przykładzie pewnego projektu, gdzie rzeczywiście tylko ze względu właśnie na to, że dość szeroko wszystko udało nam się zabezpieczyć, sprawa z naszej perspektywy skończyła się dobrze, ale projekt wyglądał w ten sposób, że pracowaliśmy nad pewnym wynalazkiem biotechnologicznym. Nikt nie wpadł na pomysł na samym początku, kiedy byśmy w ogóle mieli opisany ten projekt i jak go realizowaliśmy. Co tak naprawdę z tego na końcu projektu wyjdzie, poza tym produktem, nad którym pracowaliśmy. No okazało się w toku prowadzenia badań, no, że niestety sam produkt nie działa. No to jest ryzyko technologiczne, to była rzeczywiście technologia zaawansowana, no, ale okazało się, że po prostu nie działa. Nie ma z tym problemu. Ale okazało się w międzyczasie pracy nad tym produktem, że aby go aplikować pacjentom, trzeba mieć specjalne urządzenie do aplikacji tego produktu, który nie mogę powiedzieć tym pacjentom. No i okazało się, że oni podczas pracy nad tym projektem musieli to urządzenie tak naprawdę stworzyć. Nikt o tym nie wpadł na samym początku, że coś takiego będzie potrzebne. Myśleli, że będą używali standardowych zestawów do podawania, ale okazało się to niewystarczające. No i tak naprawdę w pracach nad tym projektem pojawiło się urządzenie, które chyba jest dzisiaj chronione za pomocą wzorów użytkowych, z tego co pamiętam, ale mogę tutaj się mylić. Ale tak czy siak to, co na koniec tego całego projektu zostało i było jedyną wartością, którą ewentualnie można było w jakikolwiek sposób spożytkować, to było coś takiego, czego w ogóle na samym początku nie przewidywaliśmy. I to jest absolutnie kluczowy sposób myślenia inwestorów, kiedy myśli o projekcie. To znaczy my wiemy, co chcemy i widzimy to, w jaki sposób to ma powstać. Mamy plan, mamy to zanalizowane i to wiemy. Ale jednocześnie inwestorzy wiedzą, że podczas startupu wszystko się może zdarzyć. Czyli to, co myśmy myśleli, że się uda, może się nie udać, a to, co myśli, w ogóle nie mieliśmy pomysłu, może po prostu z tego wyskoczyć. I z punktu widzenia inwestora oczywiście najbardziej istotne zawsze było, żeby te wszystkie prawa, które powstaną w wyniku realizacji danego projektu, były zgromadzone w spółce. Tak? Bo tak jak powiedziałem, my na samym początku nie wiemy, gdzie to odskoczy, ale jednak chcemy czerpać z całości korzyści.
I tak naprawdę ten przykład pokazuje, jaki inwestor powinien mieć elastyczne podejście co do wkładanych w daną spółkę środków finansowych, bo tutaj tak naprawdę podejrzewam, że przy okazji realizacji tego urządzenia ten wkład finansowy inwestora, żeby spółka mogła w ogóle mówić o sukcesie, musiał być co najmniej podwojony.
No to w jaki sposób uzyskujemy potem finansowanie, na jakim etapie, na te dodatkowe rzeczy, to jest oczywiście już cała inżynieria finansowa, bo tu przyznam zupełnie szczerze, że bardzo często jest tak, że jeżeli już mamy takiego inwestora na pokładzie, to albo on nie chce dorzucać dodatkowych pieniędzy, bo umówiliśmy się na coś i chcemy zamknąć to w tym finansowaniu, więc albo poszukujemy nowych inwestorów, co jest możliwe, no oczywiście na nowych warunkach i na nowych zasadach, albo właśnie poszukujemy tych finansowań, które nie mają charakteru zwrotnego, w szczególności grantów. Rzeczywiście w Polsce przez szereg lat bardzo dużo grantów na różnego rodzaju technologie, wynalazki technologiczne istniało i one rzeczywiście umożliwiały taki pomostowe finansowanie takich dodatkowych rzeczy, a czasami trzeba było poszukiwać bardziej klasycznych sposobów w postaci pożyczek.
No dobrze, a jak widzicie rynek startupowy w Polsce dziś i jak przewidujecie jego rozwój w kolejnych latach? No, były takie czasy, że słowo startup to było na ustach wszystkich i to jest takie pytanie, czy uważacie, że czasy świetności startupów mamy już za sobą? Karolina?
Uważam, że czasy świetności startupów w Polsce mamy jeszcze przed sobą. Myślę, że w tym momencie startupy są lekko zablokowane przez inflację i kryzys energetyczny, który nie ułatwia im na pewno działalności w Polsce. I myślę, że to jest główny problem, z którym podmioty muszą się zmierzyć, ponieważ inflacja wymusza poniekąd pozyskiwanie wyższego finansowania, niż miałoby to miejsce w normalnych warunkach gospodarczych. W lepszej sytuacji są na pewno te startupy, które angażują się w rynek technologiczny. I tutaj na topie są teraz technologie związane z edukacją, czy też jakieś innowacje medyczne i myślę, że tutaj pozyskiwanie finansowania nie będzie problemem.
Konrad, a z twojej perspektywy?
Generalnie rzecz ujmując, startupy, które, znaczy ta nazwa, która jest modna od paru lat, tak naprawdę dotyczą tego, co powiedziałem na samym początku, czyli tworzenia i wprowadzenia nowości technologicznych, czy nowości, nowych modeli biznesowych w rzeczywistości. Więc tego typu podmioty zawsze istniały i zawsze będą istniały, bo zawsze ktoś coś nowego wymyśli. Więc z tej perspektywy raczej sądzę, że to się nie zmieni. Będą być może pewnie zmieniały się sposoby ich funkcjonowania. Niewątpliwie, tu się zgodzę akurat z Karoliną, jeżeli chodzi o technologie medyczne, to one na pewno będą cały czas popularne w działalności startupów, a między innymi wynika to również z tego, w jaki sposób startupy mogą być finansowane, bo obok tego finansowania, o którym wy mówiliście, bardzo istotną częścią finansowania, który w Polsce tak naprawdę startupy opierały się i pewnie się jeszcze będą długo opierały, to jest finansowanie publiczne. Różnego rodzaju publiczne inwestycje robione czy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy teraz przez Agencję Badań Medycznych, która pozwala pozyskiwać finansowanie na przykład prowadzenie badań klinicznych, wyrobów medycznych czy produktów leczniczych, co rzadziej w polskich warunkach. Tak, to pewnie w tym obszarze one się będą dalej rozwijać. Ta alokacja środków w tym rozdaniu w ABM jest kolejny raz wyższa niż była poprzednio, więc na pewno w tym obszarze te startupy będą się pojawiać i będą chciały sprawdzę swoje nowe pomysły w rzeczywistości.
Myślę też, że istotnym aspektem rozwoju tego rynku startupowego w całej Europie będzie to, że startupy z Polski będą chciały jednak wejść na rynki zagraniczne. I tutaj też poniekąd ustawodawca polski odpowiada na te tendencje poprzez umożliwienie, ułatwienie i umożliwienie ekspansji transgranicznej w drodze jakichś nowych rozwiązań dotyczących transgranicznych połączeń i przejęć spółek. Więc tutaj myślę, że rynek polski może się rozwinąć i może nastąpić jaka ekspansja tak naprawdę na całą Europę.
Konrad, a trochę dla podsumowania z historii waszej współpracy ze startupami. Czy wiele jest podmiotów, którym udaje się tak naprawdę przejść od tego etapu zalążkowego i stać się pełnoprawną firmą w przyszłości, zaistnieć na rynku, odnieść sukces?
Ta stopa konwersji, jak my ją nazywamy, jest niestety niska. Ale nie jest ona niska z powodu tego, że w Polsce jest ona niska, tylko na całym świecie tak po prostu jest. Większość pomysłów po prostu nie wypala i z tym chyba dobry wniosek jest taki, który zdaje sobie z tego sprawę i wie, że większość tych pomysłów po prostu się nie uda. Natomiast te, które się udają, wtedy rzeczywiście jest miło patrzeć. Mamy kilka takich spółek, z których jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w ich powstawaniu. Zresztą jedna z nich jakby miała swój zalążek u Państwa w kancelarii. Więc miło jest patrzeć na takie podmioty, a te, które likwidujemy i zamykamy, staramy się o nich jak najszybciej zapomnieć i przejść dalej.
Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze nagranie. Konrad, dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia. Zapraszamy ponownie.
Dziękuję bardzo.
I życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękujemy.
Do widzenia. Dziękujemy.